jak skutecznie chronić się przed DDoS. 30 marca 2012 12:00. Ataki DDoS są jednym z tych zagrożeń, przed którymi nie da się chronić jedynie za pomocą rozwiązań technicznych. Konieczne jest ścisłe współdziałanie ekspertów od BCP ze specjalistami od bezpieczeństwa IT. Ataki Distributed Denial of Service są jednym z tych zagrożeń, przed którymi nie da się chronić jedynie za pomocą rozwiązań technicznych i w momencie ich wystąpienia. Co prawda każda z dostępnych obecnie na rynku zapór sieciowych ma funkcję obrony przed atakami DDoS, ale w praktyce lekarstwo jest gorsze od choroby, co mogliśmy w praktyce obserwować podczas trwających ponad tydzień ataków na strony rządowe na początku 2012 roku. Ochrona ta polega bowiem na blokowaniu części ruchu, który wykracza poza ustalony poziom normalny albo wygląda podejrzanie. Rezultat jest więc taki, że tak czy inaczej część żądań wysyłanych w dobrej wierze jest odrzucana. W przypadku KID momentu uruchomienia zapory sieciowej można było poznać po tym, że zamiast po prostu wisieć, strona ministerstwa odpowiadała uprzejmym komunikatem, że ze względu na rzekomy atak, jakiego dopuszcza się przeglądający stronę, jego żądanie zostało zablokowane. Tymczasem z punktu widzenia właściciela serwisu atak DDoS niewiele różni się od pozbawionych cech złośliwości zjawisk znanych jako efekt Schtota, w Polsce częściej występującego jako efekt wykopu. W szczególności ze zjawiskami tego typu nie da się walczyć, w sensie podejmowania rozmaitych działań po ich wystąpieniu. Jeśli celem serwisu jest udostępnianie jakiejś informacji, to jej blokowanie jest z tym celem sprzeczne. Ciekawym przykładem jest ZOS, który praktycznie od początku udostępniania programu płatnika przez internet cyklicznie doświadczał ataku DDoS. Po pojawieniu się każdej kolejnej wersji doroczne pretensje wobec ZOS i płatnika. Inne tego typu ataki opisywałem także w 2007 roku, jak walczyć z cyberterroryzmem. Tymczasem jest to zjawisko od lat doskonale znane firmom udostępniającym przez internet ciężkie, w sensie objętościowym, treści, filmy, zdjęcia, pliki, sterowniki, aplikacje itd. Ciągłość działania takich serwisów da się utrzymać jedynie przez rozproszenie zasobów. I tutaj technologia oferuje nam bardzo szeroki zakres usług. W przypadku ataków DDoS sprawa jest właściwie nawet prostsza, bo złośliwe ataki DDoS są zwykle incydentami jednorazowymi, nawet jeśli trwają tydzień czy dwa. Tymczasem wymienione serwisy znajdują się praktycznie w stanie permanentnego DDoS. Co zatem mogą zrobić operatorzy serwisów narażonych w niedalekiej perspektywie atakiem DDoS lub częściowym zwiększeniem obciążenia, na przykład ze względu na zawirowania polityczne lub potencjalny skok zainteresowania? Operatorzy serwisów, których częściowo ograniczona dostępność nie stanowi wielkiej tragedii, powinni zadbać o stworzenie kopii serwisu produkcyjnego Mirror oraz wersji minimum statycznej, zawierającej tylko te informacje, które muszą być dostępne. W razie ataku pozwala to na podjęcie szeregu działań ograniczających straty, wystawienie kopii pod innym adresem i podmianę pełnej, dynamicznej wersji atakowanego serwisu na wersję minimum, która może odsyłać do kopii, albo w ogóle pozostawienie tylko wersji minimum. W ten sposób poradził sobie autor popularnego narzędzia do wykrywania rootkitów Gumer.net, na którego stronę skierowano potężny DDoS w 2007 roku. A trzeba pamiętać, że atak DDoS to nie tylko obciążenie dla łącza, ale także dla aplikacji webowej, która obsługuje daną stronę. W jednym ze skrajnych przypadków, z którym się zetknąłem w przeszłości, coś, co zostało zgłoszone jako atak DDoS, było w rzeczywistości obciążeniem powodowanym przez jeden źle napisany skrypt PHP generujący reklamy. W przypadku ataku DDoS zastąpienie dynamicznej strony głównej statycznym plikiem HTML bez obrazków skutkuje zarówno odciążeniem serwera, jak i pozwala wykorzystać całe dobrodziejstwo licznych systemów cache'owania na serwerach proxy, w przeglądarkach, w wyszukiwarkach, które są zwykle ograniczane przez strony dynamiczne w celu zagwarantowania, że pokazywana jest najświeższa wersja strony. W przypadku ataku DDoS niewątpliwie lepiej jednak jest pokazać niekoniecznie najświeższą wersję strony niż żadną. Operatorzy serwisów o znaczeniu z różnych powodów krytycznym powinni z kolei rozważyć wykorzystanie technologii rozpraszania danych, znanych ogólnie jako technologie CDN Content Delivery Network. Wśród nich można znaleźć także takie, które są zaprojektowane przede wszystkim w celu ochrony przed atakami DDoS Verizon, AKMI. Są to zwykle usługi przeznaczone dla odbiorców instytucjonalnych i w skali bezwzględnej dość kosztowne. Z drugiej strony, by przywołać opisany powyżej przypadek programu płatnika, najprostszą usługę CDN polegającą na wystawieniu ograniczonej liczby plików pod rozproszonym adresem usługodawcy można wykupić już za kilkaset złotych miesięcznie. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by wystawić go tam tylko tylko na czas prognozowanego zwiększonego zainteresowania, a potem przywrócić link do wersji przechowywanej na własnym serwerze. Ze względu na konieczność działań wyprzedzających i niekiedy konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, ochrona przed atakami DDoS musi charakter strategiczny. W każdej większej organizacji istnieją procesy, które są doskonałym miejscem na uwzględnienie charakterystyki ataków DDoS. Są to plany ciągłości działania BCP, Business Continuity Plan. Ponieważ zespoły zajmujące się BCP nie posiadają zwykle pełni kompetencji pozwalających na szczegółową analizę aspektów technicznych, muszą być one w tym wspierane przez zespoły zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym. Równocześnie jednak gospodarzem ochrony przed atakami DDoS powinien być jednak zespoły BCP, bo to właśnie one dysponują narzędziami BIA, Business Impact Analysis, niezbędnymi do wyznaczenia właściwego poziomu ochrony, a co za tym idzie środków technicznych, jakich stosowanie w każdym przypadku będzie miało sens.